Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Ninenartreje. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Bloodruns Coalmarca A. Bradleya to literacki reportaż historyczny, łączący true crime, historię pracy i analizę władzy w amerykańskim górnictwie węglowym. Punktem wyjścia są zabójstwa z końca niewtysiącentydziące w Neryce. Roku, gdy w domu w Clarksville w Pensylwanii zginęli działacz związkowy Józef Jock Jablonski, jego żona Margaret oraz córka Harlotte. Bradley pokazuje, że nie była to odizolowana zbrodnia, lecz skrajny rezultat konfliktu o kontrolę nad United Mine Workers of America. Jablonski wystąpił przeciw urzędującemu prezesowi związku, Tonyemu Boyleowi, zarzucając jego administracji korupcję. Tłumienie sprzeciwu i lekceważenie interesów szeregowych górników. Autor śledzi równolegle mechanizm zlecenia morderstwa, dochodzenie oraz walkę o unieważnienie wadliwych wyborów związkowych. Celem książki jest wyjaśnienie, jak przemoc, zależność ekonomiczna i niedemokratyczna struktura organizacji mogły wzajemnie się wzmacniać. To także studium reformy wymuszonej przez tragedię. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, morderstwo rodziny Jablonskich jako skutek walki o władzę w związku. Bradley nie traktuje śmierci Jocka Jablonskiego i jego rodziny wyłącznie jako materiału na sensacyjną opowieść kryminalną. Umieszcza zabójstwo w konkretnym sporze politycznym. Wewnątrz United Mine Workers of America. Jablonski był długoletnim działaczem związku, który zdecydował się zakwestionować władzę Tonyego Boylea. Domagał się organizacji bardziej odpowiedzialnej przed górnikami, a nie przed własnym aparatem i przedsiębiorstwami wydobywczymi. W tym ujęciu przemoc nie pojawia się nagle ani bez przyczyny. Jest końcowym ogniwem systemu, w którym stanowiska, fundusze, lojalność lokalnych struktur i kontrola nad przepływem informacji dawały kierownictwu ogromną przewagę. Książka pokazuje również szczególną wagę czasu i miejsca. Górnicze społeczności Pensylwanii żyły w cieniu trudnej, niebezpiecznej pracy oraz silnej zależności od branży węglowej. Związek powinien stanowić przeciwwagę dla pracodawców, lecz według przedstawionego obrazu sam mógł stać się instytucją odległą od ludzi, których reprezentował. Zabójstwo trzech osób ujawnia, więc nie tylko osobistą wrogość między rywalami, ale też cenę braku skutecznej kontroli nad liderami. Bradley przekonująco łączy indywidualną odpowiedzialność sprawców z warunkami organizacyjnymi, które pozwalały nadużyciom narastać. Po drugie, Tony Boyle i kryzys reprezentacji w United Mine Workers of America. Jednym z zasadniczych tematów książki jest rozjazd między formalną misją związku a sposobem działania jego kierownictwa. United Mine Workers of America powstał po to, by bronić ludzi pracujących w kopalniach, zwłaszcza w sporach o płace, bezpieczeństwo i godność pracy. Bradley opisuje jednak okres rządów Tonyego Boylea jako czas, gdy centralizacja władzy i klientelistyczne praktyki osłabiały tę funkcję. Zarzuty dotyczyły m.in. wykorzystywania środków związkowych, ograniczenia wewnętrznej opozycji oraz bliskości administracji związku z interesami wielkiego przemysłu węglowego. Istotne jest, że autor nie sprowadza problemu do moralnej wady jednego lidera. Pokazuje mechanizm, w którym słabe procedury rozliczalności umożliwiają utrwalanie dominacji. Członkowie organizacji mogą mieć prawo głosu na papierze, lecz realny wpływ maleje, jeśli wybory są nierówne, informacje kontrolowane, a krytycy narażeni na represje. Kampania Jablonskiego odsłaniała właśnie tę sprzeczność. Jego postulaty oznaczały nie tylko zmianę osoby na szczycie, ale zmianę relacji między centralą a szeregowymi górnikami. Dzięki temu książka pozostaje analizą demokracji związkowej, jej instytucjonalnych zabezpieczeń i konsekwencji ich zaniku. Po trzecie, śledztwo kryminalne jako droga od zbrodni do odpowiedzialności, warstwa kryminalna Bloodruns Coal ma znaczenie większe niż budowanie napięcia. Bradley rekonstruuje drogę od potrójnego morderstwa do ustalenia osób wykonujących zlecenie i ludzi stojących wyżej w łańcuchu odpowiedzialności. Pokazuje, że w sprawie politycznie obciążonej samo odnalezienie sprawców nie wystarcza. Konieczne jest udowodnienie powiązań, motywu i sposobu podejmowania decyzji. Tak, aby przemoc nie została przedstawiona jako samodzielny czyn kilku ludzi oderwanych od kierownictwa związku. Autor korzysta z doświadczenia prawniczego, dlatego interesują go procedury, dowody oraz trudność przełożenia społecznego podejrzenia na odpowiedzialność karną. Intensywne poszukiwania prowadzone po morderstwach stają się testem dla instytucji państwa. W środowisku, gdzie strach przed odwetem był realny, świadkowie, śledczy i osoby wspierające rodzinę Jablonskiego działali pod presją. Książka wskazuje, że skuteczne dochodzenie wymaga nie tylko pracy policyjnej, lecz także wytrwałości w śledzeniu finansowych, politycznych i osobistych zależności. Takie połączenie reportażu o śledztwie z historią pracy odróżnia książkę od prostych narracji o przestępstwie. Zbrodnia stanowi tu punkt, z którego widać strukturę władzy. A późniejsze procesy sądowe pokazują, że organizacje mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności także wtedy, gdy przez lata wydawały się nietykalne. Po czwarte, unieważnione wybory i narodziny reformy oddolnej wśród górników. Po zabójstwach głównym pytaniem nie było wyłącznie to, kto zlecił przemoc. Równie ważne stało się pytanie, czy wybory związkowe z Milicie Tysięcy 1600 roku były uczciwe i czy członkowie United Mine Workers of America mieli realną możliwość zmiany przywództwa. Bradley opisuje wysiłki sojuszników Jablonskiego, jego syna Hipa oraz prawników i działaczy, którzy domagali się zbadania naruszeń prawa pracy. Ich działania prowadziły przez procedury wewnątrzwiązkowe, urzędy federalne i debatę publiczną, a nie przez jeden szybki, rozstrzygający moment. Ten aspekt książki podkreśla praktyczny sens demokracji organizacyjnej. Prawo do głosowania jest niewystarczające, jeżeli osoby sprawujące urząd wykorzystują zasoby instytucji do ochrony własnej pozycji. Kontrola nad listami wyborców, kampanią, lokalnymi strukturami i komunikacją może przesądzić o wyniku, zanim głosy zostaną policzone. Ujawnienie nieprawidłowości doprowadziło ostatecznie do ponownych wyborów, a zwycięstwo ruchu Miners for Democracy w 10. Dated Command roku stało się przełomem dla związku. Bradley przedstawia tę zmianę bez łatwego triumfalizmu. Reforma była odpowiedzią na żałobę, gniew i długo nagromadzone poczucie wykluczenia. Jej znaczenie polegało na pokazaniu innym związkom, że zakorzeniona biurokracja nie musi być trwała. Jeśli członkowie potrafią połączyć organizowanie oddolne z wykorzystaniem narzędzi prawnych. Na koniec górnictwo węglowe, bezpieczeństwo pracy i granice solidarności, tło przemysłowe jest w Blood Runs Coal równie ważne jak konflikt personalny. Górnictwo węglowe w Stanach Zjednoczonych było pracą obarczoną wysokim ryzykiem, a górnicy potrzebowali silnej reprezentacji w negocjacjach z firmami. Kiedy związek przestaje energicznie egzekwować standardy bezpieczeństwa i bronić interesów członków, skutki nie ograniczają się do sporów proceduralnych. Dotyczą codziennego życia rodzin zależnych od kopalni, zdrowia pracowników i ich zdolności do przeciwstawienia się pracodawcom. Bradley wykorzystuje historię Jablonskiego, aby pokazać napięcie między solidarnością jako hasłem, a solidarnością jako praktyką. Organizacja może używać języka wspólnoty, a równocześnie eliminować krytykę i chronić uprzywilejowaną warstwę kierowniczą. Wtedy formalna siła związku nie przekłada się automatycznie na bezpieczeństwo ani podmiotowość zwykłych członków. Postulat przywrócenia związku górnikom miał zatem wymiar bardzo konkretny. Chodziło o to, kto ustala priorytety i komu służą składki, wybory oraz negocjacje. Książka zachowuje aktualność, ponieważ nie romantyzuje ani przemysłu węglowego, ani samych związków zawodowych. Przypomina, że instytucje pracownicze są potrzebne, lecz również wymagają jawności, konkurencyjnych wyborów i aktywnego udziału członków. Bez tych warunków mogą odtwarzać hierarchię, przeciw którym pierwotnie miały występować. Podsumowując, Blood Runs Coal będzie wartościową lekturą dla osób zainteresowanych historią amerykańskiego ruchu robotniczego, górnictwem węglowym, prawem pracy oraz literaturą faktu o przestępstwach motywowanych politycznie. Czytelnik otrzymuje nie tylko opis głośnego, potrójnego morderstwa, ale także narzędzia do rozumienia. Jak nadużycia w organizacji mogą narastać, gdy osłabiona zostaje kontrola oddolna? Książka pomaga odróżnić samą obecność związku zawodowego od rzeczywistej demokracji związkowej. Pokazuje, że reprezentacja pracowników wymaga uczciwych wyborów, przejrzystości finansowej, niezależnej krytyki i możliwości dochodzenia praw przed instytucjami publicznymi. Na tle wielu książek True Crime wyróżnia się tym, że nie zatrzymuje się na sprawcach, dowodach i procesach. Bradley traktuje śledztwo jako część większej historii o przemyśle, klasie pracowniczej i reformie instytucji. Z kolei w porównaniu z klasyczną historią związków zawodowych jego ujęcie jest bardziej bezpośrednie i dramatyczne, ponieważ pokazuje konsekwencje politycznej korupcji w losach konkretnych ludzi. Autor łączy precyzję prawniczą z czytelną narracją, nie gubiąc społecznego kontekstu Pensylwanii końca lat 60. To szczególnie dobra pozycja dla czytelników, którzy chcą rozumieć mechanizmy władzy, a nie tylko poznać przebieg historycznej zbrodni. Jej intelektualną korzyścią jest pokazanie, że reforma instytucjonalna zwykle wymaga zarówno odwagi jednostek, jak i długiej zbiorowej pracy organizacyjnej. Jeśli chcesz nas wesprzeć Mark Abradley, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.